Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy, ale dwa tematy dość obszerne. Po pierwsze, przygotowania do amerykańskiej inwazji lądowej, jak się to określa w mediach, choć będzie to prawdopodobnie, jeżeli do niej dojdzie, operacja wielodomenowa, czyli operacja sił połączonych morskich, lądowych, powietrznych, z wykorzystaniem oczywiście także działań w cyberprzestrzeni, w spektrum elektromagnetycznym. I warto przyjrzeć się, co może być tak naprawdę celem tej operacji amerykańskiej. Nie tylko wyspa Hark, o której się mówi bardzo dużo, jest analizowana obecnie wśród środowisk eksperckich, ale także kilka irańskich wysp w samej ciśninie Ormus. I temu się chciałem dzisiaj przyjrzeć, scharakteryzować te wyspy, przedstawić Państwu te możliwe właśnie aspekty ewentualnych działań amerykańskich, a trzeba jasno powiedzieć, że Donald Trump po raz kolejny już przedłużył ultimatum dla Iranu, przedłużył je łącznie o 10 dni. Chodzi o udrożnienie cieśniny Ormus. Z czego to wynika? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka, a w drugiej części chciałbym się, Szanowni Państwo, przyjrzeć nieco szerszym geopolitycznym i geoekonomicznym aspektom właśnie wojny z Iranem. Czy chodzi tylko i wyłącznie o kwestię programu rakietowego Iranu, programu nuklearnego, czy chodzi o coś więcej? Przedstawię Państwu koncepcję korytarza IMEC, korytarza przedstawionego całkiem niedawno, który miałby połączyć Azję Południową z Europą przez Bliski Wschód z centralną rolą Izraela, z centralną rolą Izraela. Przyznał to zresztą pośrednio sam premier Izraela Benjamin Netanyahu i warto się temu zdecydowanie przyjrzeć, bo chodzi tutaj o wielką grę geoekonomiczną, w której mamy rywalizujące ze sobą korytarze gospodarcze, no właśnie, takie jak IMEC i takie jak Nowy Jedwabny Szlak, koncepcja inicjatywy pasa i drogi lansowana przez Xi Jinpinga. Zatem cały ten konflikt bliskowschodni ma znacznie więcej aspektów, znacznie więcej warstw niż to jest przedstawiane w mediach głównego nurtu. To wszystko dzisiaj Państwu przedstawię. Tradycyjnie Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydłużył po raz kolejny termin ultimatum dla Islamskiej Republiki Iranu w sprawie odblokowania ciśniny Ormus. Przypomnę, że na początku było to 48 godzin, później zostało to przedłużone o 5 dni, a następnie zostało to wydłużone aż do 6 kwietnia 2026 roku, a zatem do 10 dni. Tym razem prezydent Trump przedłużył to ultimatum dla Iranu. No, nie wygląda to zbyt poważnie, ale z drugiej strony wygląda na to, że Donald Trump kupuje czas, że Donald Trump gra ewidentnie na czas, ponieważ coraz większa liczba żołnierzy amerykańskich ląduje w regionie Zatoki Perskiej. Ewidentnie Amerykanie przygotowują się na znacznie większą operację, już nawet nie tyle lądową, co operację wielodomenową, operację sił połączonych, i to będzie operacja powietrzno-morsko-lądowa z wykorzystaniem oczywiście także działań w cyberprzestrzeni, walki radioelektronicznej, złożona wielowarstwowa operacja z aktywnym wykorzystaniem oczywiście informacji wywiadowczych, być może także z działaniem z działaniem oficerów wywiadu, którzy wezmą udział bezpośrednio w tejże inwazji, oprócz tych, którzy już oczywiście działają na terytorium Iranu, czy też w regionie Zatoki Perskiej. Donald Trump cały czas grozi zniszczeniem infrastruktury energetycznej Iranu. Tutaj się absolutnie nic nie zmieniło. W razie braku porozumienia grozi, że ta infrastruktura zostanie po prostu zniszczona, choć nie będzie to takie proste, ponieważ ta infrastruktura energetyczna Iranu jest dość mocno zdecentralizowana. Każda prowincja tak naprawdę ma swoją osobną infrastrukturę. Oprócz tej infrastruktury ogólnokrajowej jest mnóstwo lokalnych elektrowni, więc to wcale nie będzie takie proste. Natomiast to oświadczenie prezydenta Trumpa padło 26 marca 2026 roku w Białym Domu. Następnie zostało zaprezentowane w mediach społecznościowych, co jest standardem już w komunikacji obecnego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i można tutaj powiedzieć tylko, że ten 6 kwietnia bieżącego roku upływa o godzinie 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Jeżeli chodzi o władze Iranu, to one zaprzeczają, jakoby w ogóle prowadziły negocjacje z Waszyngtonem. No i tutaj się robi taka sytuacja trochę qui pro quo, bo nie wiadomo dokładnie, o jakich negocjacjach mówi prezydent Donald Trump. Władze w Teheranie wyraźnie mówią, że nie prowadzą żadnych negocjacji z prezydentem Trumpem, w ogóle z władzami w Waszyngtonie. W ogóle nie wskazano, ani prezydent Trump w ogóle też nie wskazał, kto miałby reprezentować stronę irańską w ewentualnych rozmowach. No nie wiemy, z kim Amerykanie w ogóle rozmawiają, jeżeli w ogóle. Natomiast według informacji przekazywanych przez media zachodnie, Teheran miał odrzucić przedstawioną przez Stany Zjednoczone 15-punktową propozycję zakończenia walk, no ale patrząc na te zapisy, to one ewidentnie były niekorzystne dla Iranu i służyły przede wszystkim interesom Izraela i Stanów Zjednoczonych. Tam chodziło nie tylko o wyrzeczeniu się programu nuklearnego Iranu, także tego cywilnego, o bardzo drastyczne były tam zawarte, można powiedzieć, bardzo drastyczne ograniczenia, jeżeli chodzi o zdolności rakietowe, no i przekazanie kontroli nad cieśniną Ormuz. No to są absolutnie nie do zaakceptowania warunki. Natomiast Iran również wysuwa swoje oczekiwania, czy też swoje żądania, które na dziś też nie są do zaakceptowania przez Stany Zjednoczone. To między innymi kwestia reparacji wojennych, to kwestia usunięcia wszystkich baz amerykańskich właśnie z regionu, więc na razie mamy sytuację patową. Wojna już trwa 4 tygodnie i końca tej wojny nie widać, natomiast pojawiają się nowe informacje właśnie o przygotowywaniu znacznie większej operacji niż dotychczas sądzono, bo dotychczas byliśmy informowani o tym, że Amerykanie przerzucają 82. Dywizję Powietrzno-Desantową, wojska specjalne takie jak Navy SEALs, Delta Force, wysyłają także Rangersów, czy 31. Korpus Ekspedycyjny, jednostkę ekspedycyjną Korpusu Piechoty Morskiej. No ale teraz mówi się o tym, że te siły mają być znacznie, znacznie większe. To chociażby Wall Street Journal o tym poinformował, że rozważane jest wysłanie dodatkowych 10 tysięcy żołnierzy. I to jest moim zdaniem odpowiedź na to, dlaczego nastąpiło przedłużenie tego ultimatum. Dlaczego 26 marca prezydent Trump przedłużył to ultimatum do 6 kwietnia. Wall Street Journal powołuje się na przedstawicieli Departamentu Obrony, czy jak kto woli, Departamentu Wojny. Zgodnie z tymi doniesieniami amerykańskiego dziennika, obecnie na terenie Bliskiego Wschodu żołnierzy, którzy są gotowi do desantu, czy to morskiego, czy powietrznego, to jest około 5 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej i kilka tysięcy spadochroniarzy ze wspomnianej już przeze mnie 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, a zatem mówi się tutaj o grupie uderzeniowej około 15, być może nawet w stronę 20 tysięcy żołnierzy. To oczywiście nie jest siła, która pozwalałaby na marsz na Teheran, no ale mówi się o zupełnie innych celach. Media amerykańskie przez dłuższy czas, przez pierwsze 2-3 tygodnie tej wojny, mówiły o wyspie Hark, o tym, że te nowe siły miałyby być skierowane także na w stronę, czy właśnie wyspy Har, która jest położona w głębi Zatoki Perskiej. To jest o tyle trudne, że tutaj mówienie o jakimś morskim desancie byłoby mocno utrudnione z uwagi na wojska rakietowe nadbrzeżne, także oczywiście drony FPV, ale mówi się także o innych potencjalnych celach. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o takie cele operacyjno-strategiczne, to przede wszystkim prezydent Donald Trump i sekretarz obrony czy sekretarz wojny Pete Hegseth deklarują, że zamierzają doprowadzić do odblokowania ciśniny Ormus. Trzeba też jasno powiedzieć, że ta ciśnina nie jest w 100% zablokowana, jest selektywnie otwarta. Jest otwarta dla tych statków, które zapłacą i dla statków oczywiście, które płyną pod banderą państw zaprzyjaźnionych z Iranem, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, czyli tych państw, które nie są traktowane wrogo przez sam Iran. Natomiast widzimy także użycie nowej broni. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone wprowadzają morskie drony bojowe. To jest taki nowy element tej operacji przeciwko Iranowi. Pentagon już oficjalnie potwierdził użycie tak zwanych bezzałogowych łodzi patrolowych, jeżeli chodzi o działania na Bliskim Wschodzie. Mówi się o tym, że służą one zarówno do rozpoznania, jak i do ataków, takich ataków kinetycznych. Mówi się o tym, że cała ta operacja Epicka Furia, nazywana przez niektórych złośliwie Furią Epsteina, będzie takim wielkim poligonem do wykorzystania bezzałogowych jednostek nawodnych i podwodnych. I to jest rzeczywiście coś, co pokazuje, jak bardzo dynamicznie przechodzi ta cała rewolucja w sprawach wojskowych. Natomiast chciałbym teraz Państwu zaprezentować możliwe inne cele tej właśnie inwazji morsko-powietrzno-lądowej, tej operacji połączonej Stanów Zjednoczonych, ponieważ wyspa Hark, tak jak powiedziałem, jest położona w głębi Zatoki Perskiej, co utrudnia operowanie tam, zwłaszcza desantu morskiego. W ogóle wpłynięcie tam jednostek morskich wydaje się na dzisiaj bardzo trudną, nie chcę powiedzieć niewykonalną, ale operacją niezwykle, niezwykle trudną. Natomiast w związku z tym rozwojem sytuacji i kontynuacją wojny, trzeba jasno powiedzieć, że poza tym, że wyspie Hark poświęcono dużo, bardzo dużo miejsca w tych analizach wojskowych, analizach strategicznych, trzeba powiedzieć też o wyspach położonych właśnie, w Ciśninie Ormus. To są wyspy też niezwykle ważne pod względem strategicznym. One są oczywiście kontrolowane przez Iran, ale jest kilka takich bardzo istotnych wysp, które mogą stać się celem właśnie inwazji amerykańskiej, czyli amerykańsko-izraelskiej. Przede wszystkim jest to takich siedem wysp kontrolowanych przez Iran właśnie w Ciśninie Ormus. Są to wyspy Abu Musa, Wielki Tunb, Mały Tunb, wyspa Keszm, wyspa Hengam, wyspa Larak i wyspa Ormus. Tak nosi nazwę tę samą co Cieśnina. Wszystkie te wyspy należą do irańskiej prowincji Ormozgan. Natomiast trzeba także wymienić dwie inne wyspy, które mają również znaczenie strategiczne. One służą do nadzoru ruchu statków, ewentualnego także, no właśnie, paraliżowania ruchu w Ciśninie Ormus. Są to wyspy Bani Forur i wyspa Siri. No i patrząc na te wyspy, które wymieniłem, na tych dziewięć wysp, no też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie są zamieszkane. Takie wyspy jak Wielki Tunb i Mały Tunb to są wyspy małe, bez ludności cywilnej, bez dostępu do słodkiej wody. One się znajdują dosyć blisko od lądu, na pewno w zasięgu artylerii i dronów. To jest odległość około 45 km od brzegu. Jeżeli chodzi o wyspę Abu Musa, to jest ona oddalona nieco, da ona jest nieco dalej od lądu, jest oddalona około 80 km, ale jest oczywiście poza zasięg jest oczywiście poza jest w zasięgu dronów irańskich i trzeba o tym powiedzieć. O, to jest, tak jak powiedziałem, wyspa oddalona, ale niewielka. Niewielka to jest mniej więcej połowa powierzchni wyspy Hark, około 13 km kwadratowych, ale jest zamieszkała. Tam około 2000 osób mieszka. To też trzeba to podkreślić. Natomiast obie te wyspy, Wielki Tump i Mały Tump, ale zwłaszcza wyspa Abu Musa mają istotne znaczenie strategiczne. Były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Muhammad Ali Jafari, nazwał kiedyś wyspę Abu Musa bijącym sercem Iranu w Zatoce Perskiej. To jest wyspa bardzo mocno zmilitaryzowana. Wyspa bardzo mocno zmilitaryzowana. Możecie Państwo zresztą zobaczyć to na swoich ekranach, zobaczyć część infrastruktury wojskowej zaznaczonej właśnie na mapie. Myślę, że warto się temu przyjrzeć. I to jest jedna z tych wysp, która jest w mojej ocenie w szczególnym zainteresowaniu strategicznym Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Iran w ostatnich latach bardzo mocno rozbudował obronę powietrzną, generalnie bazy morskie, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus, wprowadził nowe systemy uzbrojenia, zwiększył aktywność Korpusu Strażników Rewolucji, także na wyspie Abu Musa, też o tym trzeba jasno powiedzieć. W tym kontekście Iran też dysponuje tam urządzeniami, które instalacjami wojskowymi, które zakłócają, są w stanie zakłócać sygnał GPS, i to właśnie z wyspy Abu Musa. W związku z czym wydaje się to być to jeden z bardziej prawdopodobnych celów tej operacji amerykańskiej. Natomiast największą wyspą w cieśninie Ormus jest wyspa Keszm. No i to jest wyspa, która jest położona zaledwie w różnych miejscach, ale w najwęższym miejscu 2 km od lądu, w tym najszerszym 16 km od lądu, zajmuje powierzchnię blisko 1500 km kwadratowych. No jest, krótko mówiąc, ma powierzchnię dwa razy większą niż Bahrajn, jest zamieszkana przez około 140-150 tysięcy mieszkańców. To jest, tam ukształtowanie terenu jest zresztą różne od tego, co możemy zaobserwować na wyspie Abu Musa czy na obu Tunbach. Tam występują skaliste brzegi. No trudno dokonać desantu morskiego. Wzgórza tam są o takich szczytach przypominających stoki. No zapewnia to wszystko, ta cała topografia terenu zapewnia dobre pozycje obserwacyjne, dobre pozycje strzeleckie, pozwala obserwować, no właśnie, cały szlak żeglugowy cieśniny Ormus. Tutaj desant morski byłby bardzo, bardzo trudny. Według niektórych źródeł na tej wyspie są także podziemne tunele, tunele wydrążone w skałach. Rozmiary wyspy Keszm no sprawiają, że taki szturm, taki desant na tę wyspę wymagałby naprawdę dużych sił. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że wyspa Keszm jest nieco większa niż wyspa Okinawa, a przecież ta wyspa w okresie II wojny światowej była szturmowana, była przez Stany Zjednoczone. Doszło tam do tego desantu, który wymagał naprawdę sporych sił inwazyjnych. Szacuje się, że wtedy brało udział około 180 tysięcy żołnierzy. No to w tym momencie musimy sobie zdawać sprawę, że to przekracza możliwości amerykańskie, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o te siły skoncentrowane w regionie Zatoki Perskiej. Sama wyspa Keszm została zbombardowana w tej wojnie. Została zbombardowana 7 marca. Wtedy zostały zniszczone tam zakłady odsalania wody, bo właśnie też trzeba tutaj podkreślić, że na wyspie Keszm jest ta stacja desalinizacyjna, stacja odsalania wody, natomiast tam właśnie podobno znajduje się jedno z tych takich słynnych irańskich miast rakietowych, podziemnych. Nie wiemy, czy doszło do naruszenia tej infrastruktury, czy też nie, natomiast na wyspie Keszm stacjonuje 112. Brygada Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Są tam także rakiety przeciwokrętowe. No i mówi się także o bazie dronów. Jeżeli chodzi o południe, terytorium na południe od wyspy Keszm, to tam leży mała wyspa Hengam, która jest zamieszkała zaledwie przez kilkaset osób. Na razie nie ma żadnych informacji na ten temat, aby była w jakikolwiek sposób zmilitaryzowana. Pytanie, po co miałaby być ewentualnie No właśnie, zdobywana. Wykluczyć tego nie można, ale tak naprawdę na dziś z tych informacji, które są w otwartym dostępie, można powiedzieć, że inwazja byłaby bezcelowa. No chyba, że są informacje wywiadowcze, które rzeczywiście wskazują na to, że miałoby to jakiś większy sens, no ale tego w otwartym dostępie nie ma. No i wreszcie dwie małe wyspy, Larak i Ormus, o których wspomniałem, na wschód od wyspy Keszm i na południe od głównego portu kontynentalnego Bandar Abbas. One generalnie ostatnio przykuwają sporą uwagę, zwłaszcza wyspa Larak. Mówi się o tym, że jest to wyspa, która jest takim ważnym elementem irańskiego eksportu ropy naftowej. Obie wyspy zresztą leżą blisko lądu stałego. Wyspa Ormus jest oddalona od lądu około 8 km, wyspa Larak o 33 km, co oczywiście zapewnia łatwy dostęp do tej osłony artyleryjskiej. Wyspa Ormus również nie wydaje się być zmilitaryzowana. Wyspa Larak, no, ma ten istotne znaczenie strategiczne, więc tutaj absolutnie też nie możemy wykluczyć, że jest potencjalnym celem. Na wyspie ma znajdować się irańska baza wojskowa, w której znajdują się rakiety przeciwokrętowe i instalacje obrony powietrznej. Ma być także punktem wypadowym do operacji minowania cieśniny Ormus. Zresztą wyspa Larak jest znana z irańskich ćwiczeń wojskowych, chociażby w roku 2015 odbyły się takie ćwiczenia pod kryptonimem Great Prophet 9, które, no właśnie, symulowały atak na amerykański lotniskowiec. To jest bardzo, bardzo interesujące. Wtedy mówiło się o użyciu także śmigłowców uzbrojonych w specjalne pociski, odpalano przeciwokrętowe pociski balistyczne dalekiego zasięgu. No, duże ćwiczenia, które w 2015 roku się odbywały, zatem wyspa Larak jest niewątpliwie bardzo istotnym strategicznym punktem w cieśninie Ormus. Myślę, że spośród tych wszystkich wysp, Larak jest tą wyspą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. I gdyby rzeczywiście chcieć regulować, czy zakłócać, czy przywracać ruch przez cieśninę Ormus, to niewątpliwie wyspa Larak przykuwa uwagę, jest wystarczająco mała, aby dokonać desantu, czy to powietrznego, czy morskiego. Da się ją stosunkowo niedużymi siłami, stosunkowo oczywiście niedużymi siłami zdobyć. Natomiast no pytanie, czy dłuższe utrzymanie tej wyspy byłoby w ogóle możliwe. Pamiętajmy, że Irańczycy przygotowują się od wielu, wielu lat przygotowywali się do takiej wojny. Trzeba też jasno powiedzieć, że wszystkie te wyspy, które wymieniłem tutaj Państwu, od wyspy Keszm po wyspę Larak czy Ormus, to te wszystkie wyspy funkcjonują jako część takiego zintegrowanego, wielopoziomowego systemu obrony irańskiej, oddziaływania właśnie jeżeli chodzi o wyspę Ormus. I to nie jest tak, że to są pojedyncze wyspy, które sobie są takimi, można powiedzieć, funkcjonują w próżni strategicznej. No nie, no ewidentnie one stanowią część całego systemu. I tak na przykład wyspa Abu Musa czy wyspa Mały i Wielki Tunb to są wyspy, które w cudzysłowie kotwiczą zachodnie podejście. One monitorują i ewentualnie oddziałują na szlaki, którymi płyną tankowce, te głębokowodne tankowce. Wyspa Siri i Bani Forur, o których wspomniałem, rozszerzają ten zasięg tych trzech wysp jeszcze dalej na zachód, w głąb Zatoki Perskiej. Wyspa Larak, tak jak powiedziałem, jest najbardziej takim aktywnym pod względem operacyjnym, w sensie wojskowym, węzłem, który znajduje się w najwęższym punkcie cieśniny. Wyspa Keszm, no to z kolei jest właściwie taki rezerwuar strategiczny. Tam są podziemne miasta rakietowe, przynajmniej jedno, i 112 Brygada Marynarki Wojennej IRGC, o której właśnie wspomniałem. Generalnie nasycenie środkami i obrony powietrznej, i środkami napadu powietrznego, i środkami artyleryjskimi, rakietowymi na tych wyspach jest naprawdę spore i wokół tych wysp, jeżeli chodzi o wsparcie brzegowe. No pytanie, czy Stany Zjednoczone zaryzykują, podejmą takie ryzyko zajęcia którejkolwiek z wysp. Teoretycznie mogłyby przejąć jedną, no, czy nawet kilka z tych mniejszych wysp, ale moim zdaniem bez ofiar byłoby bardzo trudno to osiągnąć. I pytanie, jaka skala tych ofiar mogłaby być i jaką skalę ofiar jest w stanie zaakceptować dzisiaj społeczeństwo amerykańskie. Podsumowując, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że amerykańska 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa jest rozmieszczana, konkretnie jedna z brygad tej dywizji jest rozmieszczana na Bliskim Wschodzie. No, wszystko wskazuje na to, że w kontekście ewentualnej próby zajęcia wyspy Hark, ale absolutnie nie wolno tutaj koncentrować się wyłącznie tylko na tejże wyspie. Trzeba spojrzeć także na cieśninę Ormus. Tak jak powiedziałem, wyspa Hark jest w głębi Zatoki Perskiej. Oczywiście jest odpowiedzialna za około 90% eksportu irańskiej ropy naftowej. Z tego punktu widzenia pełni rolę strategiczną, ma ogromne znaczenie dla gospodarki irańskiej i absolutnie tutaj nie można wykluczyć tego, że może dojść do próby desantu na wyspę Hark. No ale również, jeżeli Donald Trump myśli o udrożnieniu cieśniny Ormus, to też trzeba spojrzeć na te właśnie wyspy już wokół i w samej cieśninie. Cała ta sytuacja wokół cieśniny Ormus, wokół Zatoki Perskiej i w ogóle wokół Bliskiego Wschodu po raz kolejny skłania nas do postawienia tych pytań o przyczyny, realne przyczyny wojny. I myślę, że wiele światła rzucił na to Benjamin Netanyahu, premier Izraela, który 19 marca 2026 roku podczas konferencji prasowej dla zagranicznych mediów zorganizowanej w Jerozolimie, no właśnie, nieco rozjaśnił całą sytuację. Powiedział, krótko mówiąc, o celach strategicznych Izraela, bo ta oficjalna narracja mówiąca o denuklearyzacji Iranu, pozbawienia Iranu programu rakiet balistycznych, udrożnienia cieśniny Ormus, to jest jakby jedna strona medalu, ale druga strona, no to są już znacznie bardziej dalekosiężne plany samego Izraela. Krótko mówiąc, Benjamin Netanyahu powiedział 19 marca bieżącego roku, że konieczne są nowe szlaki handlowe. Nowe szlaki handlowe, które omijają tak zwane wąskie gardła strategiczne. W tym przypadku chodzi o cieśninę Ormus i cieśninę Bab el-Mandeb. Czyli chodzi o ominięcie cieśniny Ormus, Zatoki Perskiej, cieśniny Bab el-Mandeb, żeglugi przez Morze Czerwone, a przynajmniej właśnie przez te dwa obszary nazywane z angielska choke points, czyli no właśnie wąskie gardła strategiczne, tak moglibyśmy to przetłumaczyć. I Benjamin Netanyahu zasugerował, uwaga, budowę nowych rurociągów dla ropy i dla gazu, które biegłyby na zachód przez Półwysep Arabski aż do izraelskich portów nad Morzem Śródziemnym. I to jest niezwykle istotne. To wszystko wkomponowuje się w pewną alternatywną wizję handlu eurazjatyckiego i za chwilę to jeszcze rozwinę. Natomiast ta wyraźna sygnalizacja strategiczna, że potrzebne są alternatywne trasy do transportu nośników energii zamiast przechodzenia przez te wąskie gardła cieśnin Ormus i Bab el-Mandeb, to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia tego, o co tak naprawdę chodzi, jeżeli chodzi o geoekonomię, jeżeli chodzi o geostrategię i geopolitykę tego właśnie regionu. No ale znacznie szerzej oczywiście. Ja wielokrotnie już Państwu mówiłem o pomyśle przekopania alternatywy dla kanału Sueskiego. Mówiłem o koncepcji kanału Ben Guriona, coś, co miałoby zapewnić prosperity dla Izraela w przyszłości, miałoby być taką alternatywą, ale to musiałoby być także uzupełnione o właśnie te inne, powiedziałbym, aspekty transportu nośników energii. I tutaj dotykamy kwestii geoekonomicznych, nowego korytarza handlowego, korytarza określanego anglojęzycznym akronimem IMEC, od nazw India Middle East Europe Corridor, czyli korytarz gospodarczy Indie, Bliski Wschód, Europa, korytarz, który ma być multimodalny, a zatem łączyć transport morski z transportem kolejowym. Po raz pierwszy te koncepcje zaprezentowano w 2023 roku podczas szczytu G20 w New Delhi. Ten transport morski miałby właśnie łączyć Indie i Zatokę Perską, następnie transport kolejowy już Półwysep Arabski z Lewantem, i kolejny transport morski, ten obszar transportu morskiego to Izrael, Europa. Ten projekt zakłada integrację infrastruktury portowej, sieci kolejowej, kabli energetycznych, światłowodów. Mówi się także o infrastrukturze dla wodoru, dla zielonej energii. Głównymi państwami, które są zainteresowane, które uczestniczą w tym istotnym projekcie geoekonomicznym, to Indie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Grecja, Włochy, ale także obecne są, można powiedzieć, jest obecny taki podmiot ponadnarodowy jak Unia Europejska, i Stany Zjednoczone również w tym partycypują, roztaczają swój parasol bezpieczeństwa, ale są oczywiście żywotnie zainteresowane udziałami swoich firm w tym zakresie. I mówi się tutaj przede wszystkim o tych dwóch korytarzach, korytarzu wschodnim i korytarzu północnym. Korytarz wschodni ma połączyć Indie z portami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast korytarz północny to transport kolejowy przez Arabię Saudyjską, Jordanię i Izrael, następnie transport morski do Europy. Mówi się o porcie w Hajfie, ale mówi się także ewentualnie o nowym porcie, który miałby powstać w strefie Gazy. Tego też nie można wykluczyć. Natomiast dlaczego jest to tak istotne? Dlaczego korytarz IMEC ma tak istotne strategiczne znaczenie? Bo to, że ma znaczenie w sensie gospodarczym dla państw regionu Zatoki Perskiej, przede wszystkim oczywiście dla Izraela, który byłby takim hubem, to jest zrozumiałe. To jest istotne z punktu widzenia gospodarki Izraela, jego celów geoekonomicznych. Natomiast mamy tutaj wyraźny także cel strategiczny. To jest konkurencja. Korytarz IMEC to jest konkurencja dla chińskiego nowego jedwabnego szlaku. To jest konkurencja dla inicjatywy pasa i szlaku, która jest mocno lansowana przez Xi Jinpinga od 2013 roku. IMEC bardzo często jest właśnie przedstawiany jako alternatywa. Alternatywa, która ma ograniczyć wpływ Chińskiej Republiki Ludowej w Eurazji. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że korytarz IMEC zapewnia skrócenie czasu transportu o około 30, nawet do 40%, jeżeli chodzi o tradycyjną drogę przez kanał Suezki. To jest bardzo mocne wzmocnienie powiązań między Indiami a Bliskim Wschodem, a Bliskim Wschodem a Europą. Mówi się także o istotnym elemencie transformacji energetycznej, o zielonym wodorze, o rozwoju całej infrastruktury cyfrowej, stąd te światłowody, które miałyby być towarzyszyć tworzeniu korytarza IMEC. No i też warto zwrócić uwagę, że jest to istotne znaczenie geopolityczne. Wzmacnia rolę Indii korytarz IMEC jako alternatywnego centrum gospodarczego wobec Chin, konsoliduje współpracę Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Izrael i sprzyja rozwojowi koncepcji, nazwijmy to Wielkiego Izraela, głębi strategicznej, rozumianej wielopłaszczyznowo, wielodomenowo, także pod względem geoekonomicznym. No i oczywiście korytarz IMEC wpisuje się w rywalizację mocarstw w Eurazji w tym kontekście. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że są różne ograniczenia tego korytarza. To jest kwestia niestabilności regionu, konfliktu izraelsko-palestyńskiego, napięć w regionie Zatoki Perskiej związanej z dwoma wojnami z Iranem. Jedna przecież cały czas, czy ta obecna wojna cały czas przecież trwa. Już wojna z ubiegłego roku pokazała, że mogą być tutaj potężne problemy, turbulencje związane z realizacją tych wytycznych do korytarza IMEC. Natomiast chodzi także oczywiście o koordynację polityczną, no, ale patrząc na to, jak wygląda dzisiaj lobby proizraelskie w Unii Europejskiej, to widać, że także we Włoszech, także w Grecji są żywotnie zainteresowane środowiska gospodarcze wejściem w taką kooperację. No i ewidentnie widać tutaj element takiej szerszej strategii izraelsko-amerykańskiej, nie tylko związanej z Cieśniną Ormus, nie tylko związanej z programem rakiet balistycznych Iranu, ale trzeba na to spojrzeć jeszcze szerzej. Czyli krótko mówiąc, warto porównać korytarz IMEC z założeniami chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku, bo inicjatywa Pasa i Szlaku przecież ma swoje odnogi morskie i Chinom też zależy na tym, aby integrować gospodarczo kontynent eurazjatycki, co jest tradycyjnie odbierane wśród mocarstw morskich, obecnie przede wszystkim wśród Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jako zagrożenie dla ich interesów, bo wówczas, gdyby Chinom udało się zrealizować tę koncepcję z takim dużym rozmachem, doszłoby do integracji gospodarczej Eurazji z pominięciem interesów państw morskich, do integracji obszaru Rimlandu, czyli obszaru brzegowego Eurazji, tego zarówno wschodniego, jak i zachodniego Rimlandu, z Heartlandem, z obszarem centralnym, środkowym Eurazji. Wówczas w koncepcji Halforda Mackindera, tej klasycznej koncepcji geopolitycznej, ktoś, kto kontroluje, czy mocarstwo, które kontroluje taki obszar, albo mocarstwa, które kontrolują taki obszar, miałyby supremację międzynarodową, osiągnęłyby poziom takiej supremacji, dominacji międzynarodowej. Dlatego warto patrzeć na te wszystkie kwestie znacznie szerzej pod względem geopolitycznym, geostrategicznym i właśnie geoekonomicznym. Natomiast warto zwrócić uwagę także na fakt, że w tej całej rywalizacji międzynarodowej istnieje to pojęcie wąskich gardeł. W języku angielskim, w opracowaniach strategicznych, geopolitycznych, najczęściej mówi się tutaj o tak zwanych choke points. Choke points, no, można to określać jako wąskie gardła, można to mówić o przewężeniach strategicznych, ale to już jest bardziej taka, powiedziałbym, żargonowe określenie. Natomiast no, strategicznie wąskie gardła to przede wszystkim obszary, gdzie mamy ograniczoną przepustowość przestrzenną. Jest wysoki stopień koncentracji różnego rodzaju przepływów, czy to transportu energii, czy handlu morskiego, czy mobilności wojskowej, bo mogą to być również wąskie gardła lądowe przecież. Takie choke points, takie strategiczne wąskie gardła to także obszary podatne na zakłócenia. I to tutaj o charakterze militarnym, takie jak blokada, kontrola, ale także niemilitarnym. Różnego rodzaju katastrofy, terroryzm, awarie techniczne i tak dalej. No i krótko mówiąc, generalnie te wąskie gardła strategiczne to są obszary o nieproporcjonalnym znaczeniu strategicznym. To znaczy ich kontrola generuje wpływ znacznie wykraczający poza ich rozmiar geograficzny. No i w takich klasycznych przykładach, oprócz cieśnin i szlaków morskich, no takich jak Cieśnina Ormus, Cieśnina Malakka, Kanał Suezki, Cieśniny Bosfor i Dardanele, warto wspomnieć o wąskich gardłach lądowych. O takich w cudzysłowie cieśninach lądowych, jak Przełęcz Hajberska, Przesmyk Suwalski czy Korytarz Wahański. No, czyli reasumując, strategicznie wąskie gardła są to przestrzenie o tej ograniczonej przepustowości, których kontrola umożliwia wpływ na istotne przepływy gospodarcze i militarne, a współczesne trendy, co warto podkreślić, dążą do tego, aby omijać takie strategiczne wąskie gardła. Stąd oprócz kwestii Cieśniny Ormus, bardzo ważny Bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę na korytarz IMEC, Indie, Bliski Wschód, Europa. Dziękuję Państwu za uwagę.